wiele spraw przeskoczymy, niektóre bardzo szczegółowe jakieś się może zatrzymamy, a wszystkie prezentacje zostawię pani Ani, jest ich dużo, jest ich nam, nie wiem, na 10 godzin pewnie, więc sobie będziecie je mieli, żeby mieć, nie? I skorzystać, jak ktoś zechce, dlatego, że my tu mamy taki czas zredukowany, tylko... Więc tak, prezentację zostawię wam, a tylko powierzchownie bardzo. Mówiłem, po wojnie w Norymberdze 10 zasad o eksperymentach na ludziach. Ze 3 tylko się zajmiemy nimi, a reszta na slajdach. Główna to jest ta niewymuszona zgoda. I dzisiaj w bioetyce, słuchajcie, w wszystkich eksperymentach, ogromny nacisk na niewymuszoną zgodę. Na świadomość, nie? Do tego sobie, że ulotki, które się robi, ulotki przy eksperymentach medycznych, tak muszą być sformułowane, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. Do tego stopnia, że podajesz nawet ilości, że będzie pobrana krew w ilości 2 łyżek stołowych. Nie? Nawet takie absurdalne. Żeby to wyobrażeniowo zadziałało, żeby człowiek wiedział, ile to będzie, nie tam ileś mililitrów, bo to zbyt trudne jest, nie? Dla niektórych. Ile to, co to są mililitry? Ile to jest realnie? Więc niewymuszona zgoda, ogromnie ważna, po rymberskim tutaj 10 punktów tak sformułowano. I tu dostaniecie państwo. I przede wszystkim to, że żeby coś weszło w ten etap eksperymentu na ludziach, muszą być korzystne wyniki. Ogólna zasada korzyści i strat. Musi być przewaga korzyści danego działania, eksperymentu medycznego, etc. Korzyści zawsze. Tak patrzymy. To jest właśnie kodeks norymberski, 10 zasad. 4 zasady etyki lekarskiej, czy bioetyki, przez tych 2 kanadyjskich właśnie autorów. Sformułowane proste. Zasada autonomii. To nie jest autonomia absolutna. Nigdy nie może być. Absolutna byłaby taka, że ja przychodzę, płacę, żądam, proszę wykonać. Nie? Na przykład. Absolutna zasada autonomii. Nie. No byłaby, jest szkodliwa. Byłaby szkodliwa dla samego pacjenta. Nie? Więc autonomia. Później unikania szkód, to jest ważne, czyli po pierwsze nie szkodzić, ta zasada ogólna, bioetyczna, zasada korzyści, dobroczynności innymi słowy, właśnie w tej przewadze proporcjonalnej, znacznej przewadze właśnie korzyści i sprawiedliwości. To znaczy, że wyniki tutaj eksperymentów, badań, muszą być sprawiedliwie też rozdzielane na przykład. Do tego stopnia, że odkrycie jakiegoś, nie wiem, leku czy czegokolwiek musi być opublikowane. Inną sprawą jest, że firma, która sobie to wykryje, farmaceutyczna, ma na to patent. Nie? Czy to jakiś lek i produkuje i zarabia na tym leku, aż tam wygaśnie ileś tam lat tej patentowej. Wtedy można być tak zwana open formuła, że mogą inne firmy produkować tańsze lub tam inne sprawy. Ale opublikowanie jakiegoś odkrycia jest z tej zasady sprawiedliwości wynikające. Musi być. No zarabia. Kto zarabia? Ktoś to odkrył. Rzecz jasna. Więc takie zasady, ta norymberska, potem jest deklaracja helsińska, to bardzo podobne, to są dokumenty takie ogólne bardzo, ale o bioetyce, ale nadają pewien kurs, nie? Myślenie, więc od tych ogólnych sformułowań potem się przechodzi do tych konkretnych rozwiązań w danym przypadku. Jakieś takie ogólne myślenie jest potrzebne, żeby potem się jakoś dostosować do szczegółowych spraw. Tak. Więc tutaj normy podlegają, badania medyczne podlegają normom etycznym. Jedno z sformułowań, ważne, bo generalnie w kulturze takiej anglosaksońskiej, medycznej, normy prawne są bardzo ważne. Częstokroć one określają to, co jest etyczne. Jeżeli prawnie jest dozwolone, czyli jest też etyczne, jednocześnie jest jakby z automatu etycznie dozwolone, poprawne. Co wiemy, że nie jest prawdą. Można przegłosować coś, co jest sprzeczne. Przegłosowanie, że można zabijać chore dzieci. Nie? W wielu krajach jest prawnie usankcjonowane. Albo przynajmniej jest przestępstwem, ale zniesiona jest kara. W niektórych krajach. Aborcja jest wciąż przestępstwem z definicji prawa cywilnego, za które kara za to przestępstwo jest zniesiona. Taki wybieg, prawda, jest też, nie? Ale podlegają normom etycznym. To jest ciekawe sformułowanie. I zobaczmy jeszcze takie, minimalizować szkody. Świadoma zgoda. Tu jest ta ważna sprawa. Świadoma zgoda wymaga tego poinformowania i wielu takich, ile nie naciskania. Na przykład, zobaczmy, w niektórych eksperymentach medycznych nie mogą brać udział więźniowie, żołnierze, studenci GUMED-u, na przykład naszego, na przykład. Niektórych. No, ci studenci, czy profesor robi eksperyment i mówi, to bierzemy udział, nie? No jasne. Wszyscy biorą jak jeden udział. No nie mogą. Jego studenci nie mogą. Chodzi o to, żeby ta była świadomo zgoda i dobrowolność, żeby była zachowana, autonomia, nie? A świadomość, poinformowanie. Wiemy o tym dobrze, że lekarzowi czy komuś tam łatwo zmanipulować człowieka. Użyje kilku pojęć, jeszcze może jakichś słówek łacińskich, tak powie takim językiem troszkę, mądrze to brzmi wszystko, nie? I przekona człowieka, że tak trzeba. Bywa tak. W sytuacji właśnie terminacji ciąży, jednokrotnie, tutaj właśnie od ludzi konkretnych, to znam, że tak tutaj, bo to wiadomo, bo to choroba, bo to coś, inaczej, wróć, jeszcze cofnę się do czegoś innego. Sytuacja mojej znajomej, która urodziła dziecko, to nie w Polsce, i wtedy, kiedy urodziła, to już dawno temu, 20 par lat temu, była taka tam zasada w tym kraju, że od razu robiono podwiązanie jajowodów, nie? Bo to było cesarskie cięcie, więc przy jednym to jedno dziecko się urodziło i z automatu, prawda, owszem, tam coś powiedzieli, że tutaj coś powiedzieli, ale kobieta, która jest, prawda, na stole operacyjnym, cesarskie cięcie, tutaj też szok i inne rzeczy, to nie dochodzą bodźce do, prawda, myślenie, nie? Zanim się zorientowała specjalnie i doszło jakoś tak do świadomości, to już było po zawodach, no. To procedury, które często były stosowane. Chodzi mi o to w tym przypadku, o świadomość, nie? Świadomą zgodę. Oczywiście to jest wielkie nadużycie i barbarzyństwo i straszna sprawa, ale no i nieodwracalna zasadniczo. Zasadniczo nieodwracalna. Więc w tym kontekście. Tu podobnie tam było właśnie z ubezpłodnieniem, tak jak tutaj z terminacją. To często bywa. Powie, tak trzeba, to konieczne, jest wada letalna, jest to, jest tamto. Jeszcze użyję sformułowania terminacja i nie, to tak inaczej to brzmi. I to tak trzeba iść, proszę, jutro przyjdziemy na zabieg. Tego. I koniec, zanim się zorientuje, czasami bywa tak, osoba się zorientuje jakoś tak na poważnie, to już dziecko nie żyje. Nie? Bywa tak, bywa. Świadoma. Lekarzowi czy komuś łatwo zmanipulować pacjenta. Stąd znowu etyka, nie? Czego nie wolno, znaczy ani lekarzowi, ani mi, ani nikomu innemu, wykorzystując przewagę, czy materialną, czy stanowiska, czy innego, jakiegoś rzędu, nie? Manipulować, nie? W złym, no, na moją korzyść, czy jakkolwiek kogoś. Poza jego świadomością. Czym innym będzie na przykład tak zwane oszukiwanie kogoś, to jest na przykład demencji czy w czymś i jest lekomanem, często w domach opieki lekomani są, nie? czy lekomanki, no i nie zaśnie, i to prawda, bo musi tabletkę na sen czy coś, no to często podają placebo, jakieś coś i no to jest rodzaj oszukiwania, oczywiście, konieczne, normalne, dobre, konieczne. Łyknie cukierek, prawda, i śpi jak niemowlak, nie, od razu. No, tak, no to inna sytuacja, no ale normalne oszukiwanie, nie. Tutaj dochodzimy do takiego elementu ważnego, jak jest sprawa śmierci i poinformowania umierającego o tym, że umrze. Trudna sprawa, jak to zrobić, w jakim momencie i tak. Nie każdy jest w stanie to przyjąć też, tak. To lekarz wszystko musi wyczuć, ale ogólna zasada jest taka, że człowiek umierający powinien wiedzieć o tym, że umiera. To jest normalna, etyczna, ludzka zasada. Powinien mieć świadomość tego, wiedzieć, żeby mógł wiele spraw, między innymi uporządkować, rozwiązać, materialnych, testament, pożegnać się, religijnych i wszystkie inne. W zgodności człowieka wyprowadza się tę zasadę, że ja powinienem o tym wiedzieć. Czasami od tego trzeba odstąpić, bo się nie da, ale normalnie jest taka zasada. I właśnie w ten sposób to do tego możemy podejść. I ja bym... tak, no czy na całym świecie, w państwach totalitarnych, to raczej nie. Już ich niewiele zostało, ale w państwach totalitarnych to nie mam pojęcia. Tam wszystko jest inaczej, więc to, co każe szef, to tak jest. Może, ja nie wiem, jak w Szwecji. Tak, to jest bardzo... No, u nas możemy, ale tak to trudno mi powiedzieć. Zobaczmy taką rzecz, na przykład... O, przepraszam, otwórzmy ciekawostki, dziedziny właśnie życia, nie? Tak sobie wybrałem 10 przypadków najstarszych właśnie narodzin z in vitro, chociaż jasno. 70 lat, słuchajcie, osoba, nie? Najstarsza, tak, tylko in vitro, nie? To się wydaje prawie mało realne, nie? To są najstarsze te przypadki, żeby taki też temat tutaj też poruszyć i parę takich, poszukać sobie argumentów na ten temat, w tej sprawie. Bo u nas i w Gdańsku, i w Gdyni, i kliniki, które się tym zajmują, pracują też, nie? Invicta chociażby, Gameta, to są te, między innymi to, tam wiele innych rzeczy się robi, ale to jest, tak powstała. Więc zobaczmy te skale z tej strony, to Państwo zostawię, żebyście też mieli tą wizję. Tu mamy na przykład, nie? 66. Zobaczymy, że głównie to są Indie jednak. Zastanawia mnie właśnie sprawa, no, dlaczego Indie, nie? A nie inny jakiś bogaty kraj. I nawet jak potem zobaczymy zdjęcia tych różnych innych mam, to tak na oko to na bogate nie wyglądają specjalnie. W sensie takiego zadbania i tych innych elementów. Nie wiem, do tego nie mam wiedzy, ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej różne firmy, koncerny, prawda, no, biednych ludzi jakichś tam wzięli, zapłacili może coś, nie, i eksperymentując, żeby może, no, wydaje mi się, nie wiem. Tak. Dokładnie, no, tak. Jest potrzeba, żeby, więc być może, że po zdjęciach widać, że tu jak coś tu jakby nie gra, nie, bo taka mama, no, że tam będziemy mieli przykład z Hiszpanii, jednej pani, która rzeczywiście, no, chciała tam i to, no, miała więcej pieniędzy i to ma, ale tutaj w Indiach, na przykład tutaj 69, no ta jeszcze wygląda jakoś bardziej, ale tak powiedzmy bogaciej ubrana, no ale tak czy inaczej, nawet taki prosty, emocjonalny argument, ale ogólnoludzki, że no, biedne dziecko, jeżeli ta mama miałaby wychowywać, nie, biedne dzieci, o ile to prawda oczywiście, bo to może być też taką fake newsem, to nie wiem, to z internetu jest, więc ostrożnie do tego należy podejść, ostrożnie. Załóżmy, że jest prawdą, więc zobaczcie, że dziecko potrzebuje mamy, a nie babci. No babci też potrzebuje, ale to osobna sprawa. nie? Potrzebuje i mamy, i babci, a tu ma tylko babcię. Z wieku nawet patrząc. Nie? Nawet taki element ludzki właśnie, że się pobawi, że wyjdzie do, nie wiem, do przedszkola, pójdzie odebrać, no to wstyd. Potem się śmiać będą. Nie? No, tak patrzą czysto zdroworozsądkowo ludzki, a poza tym szybko umrze, jakby nie patrząc. Zostaje sierota. Nie? No i inny element. Tu są, no zobaczmy to na przykład, nie? To są ci najstarsi. No, 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 na specjalnie zamożnych i to no, no, nie wyglądają, no, 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 co tutaj mówić. Nie? Więc to najprawdopodobniej jest ta sprawa surogatek lub w ogóle eksperymentów medycznych, żeby podbić wiek, nie? I się pochwalić ewentualnie, że my mamy, udało się nam 70-latkę. Tak, 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 tak. No, to są te przypadki, prawda? No i te inne. No właśnie. Tak. Rumunii tu jeszcze parę osób tam znajdziemy. Właśnie. No, no, podobieństwo jakieś jest między tym dzieckiem a tą mamą, nie? Tak po oczach czy coś, no ale ja wiem. Nie znam się na tym, ale to są takie sprawy. Tu jest właśnie Hiszpanka, o której mówiłem, no ale to jest młodsza. Znacznie młodsza. Tak. To jest ta. 62. Tu jest Chiny. 64. No tu taka ciekawostka, prawda, tego rzędu. Po to, żeby też sobie parę słów na temat właśnie tej procedury tutaj powiedzieć. Parę argumentów takich możemy sobie znaleźć. No naturalnie tutaj stanowisko Kościoła jest jasne w tej kwestii. Co do in vitro jest, no, jest zawsze negatywne, zawsze będzie negatywne na temat tej procedury. No, nie tylko z tego powodu, że przy tej procedurze giną dzieci, nie? Redukuje się broń, czy w ogóle giną podczas samego procesu i Nie tylko z tego powodu, ale to jest ważny argument, nie? To też jest jeden z ważnych argumentów. Poszukamy sobie tych argumentów, które się mogą nam przydać. To też Państwu te dokumenty zostawię. No właśnie. Kwestia to kwestia prawa, nie? Taki element etyczny. Kwestia prawa do dziecka, nie? Że my chcemy mieć, ja chcę mieć, nawet to pojęcie mieć się używa, że mamy prawo do tego, żeby mieć dzieci. To jest bardzo trudny temat, ktoś z jakiegoś powodu nie może. Zresztą niepłodność jest no, w chorobach cywilizacyjnych, prawda, wchodzi. Sposób życia, jedzenie, stres, zanieczyszczenia, no te chemicznie przerobione, GMO, no wiele spraw, promieniowania, no powodują jednak obniżenie płodności, szczególnie męskiej. Szczególnie męskiej. Telefony komórkowe, podgrzewane siedzenia w samochodzie i jakieś tam inne sprawy, obniżenie płodności męskiej, ogromnie to spada, nie? Ale tak czy inaczej, chrześcijanin patrzy pod kątem, dziecko jest darem, nie jest, nie mam prawa do. Zresztą nawet jak wy jesteście rodzicami, prawda, wielu z was i sobie no, to takie maleństwo weźmiecie i no w ogóle no, USG zobaczycie, czy maleństwo na ręce, to, no, to to jest wspaniały skarb, dar, niesamowite szczęście, ale to nie jestem ja, on nie jest moje. Nie? To ja się dbam, troszczę, opiekuję, wychowuję, ale to mam świadomość, że to jest inna osoba. Przecież, nie? Nie moje, zawłaszczone. No dobrze. Jeden później jeden z praw właśnie, taki piękny, można jeżeli o prawach mówić, że dziecko ma prawo, bo chodzi o początek życia, czyli sytuację graniczną, dziecko ma prawo do tego, żeby poczęło się w najlepszym z możliwy sposób i w miejscu najlepszym z możliwych, a najlepszym z możliwych miejsc to jest łono mamy, nie? To jest, no to są ten odcinek przewody właśnie jajowody i macica potem, nie? To jest najlepsze miejsce, naturalne, ekologiczne do tego, żeby się tam począć, nie? Rozpoczęło się moje życie. i potem urodzić. Tak by należało do tego podejść i spojrzeć. I ma prawo, żeby to było właśnie w akcie miłości, akcie małżeńskim. Taki argument właśnie do tego, dlaczego lepiej jest, żeby tak zapoczątkowane zostało życie ludzkie, a nie na szkle w laboratorium, prawda? Później to właśnie odwołanie się do godności osoby z prawa naturalnego. Właśnie, żeby taki był początek życia. Mamy taką rzecz. Nie wszystko, co technicznie jest możliwe, w przypadku tego właśnie in vitro, co technicznie jest możliwe, będzie etycznie godziwe. Możliwe i godziwe. Bo można powiedzieć, że skoro Pan Bóg dał nam te możliwości, rozum to wymyślił, a Pan Bóg dał rozum, te techniczne możliwości, czemu z tego nie korzystać? Tak? No nie wszystko to, co możliwe, jest zaraz godziwe. Tak możemy sobie też to zobaczyć. Potem, tak, bardzo bardzo ważna kwestia niszczenia, prawda, ludzkich embrionów nadliczbowych, szczególnie tutaj. Na klinicznej naszej, znowu tak się odwołam, jest taka pani, która się specjalizuje w takim zastrzyku do serca. To znaczy, jeżeli jest ciąża najczęściej z in vitro mnoga, i to potrafi podać truciznę, zastrzyk do serca jednego z dzieci. Nie? Jedno z nich umiera. Jest tym wyspecjalizowana w Polsce. Taka tutaj, na naszej. Nie? No to takie traumatyczne, dramatyczne sprawy, ale to tak tutaj ma miejsce, nie? Żeby też mieć świadomość. Nie? Proszę. Na klinicznej. No to nie, to jest na położniczym. Tak. O. No nie wiem, nie będę podawał nazwiska, ale nie pada. Tak. No bo to jest ten element terminacji. Na przykład w przypadku procedury in vitro, ciąży mnogiej, nie? Gdzie z jakiegoś powodu jedno z dzieci, no albo jedno z trójki, czy tam z dwójki równie, no jest za dużo, mówiąc po ludzku, tak. Nie? Za dużo i no i nie chcemy, żeby było za dużo. To znaczy ja jej osobiście, ja znam tylko z opowieści osób, które tam były, ale osobiście jej nie znam, więc trudno mi się odnieść, natomiast tak z doświadczenia ogólnego trudno mi, uważam, że nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Wcześniej czy później jakby nie zagłuszać sumienie, to coś się jakoś tak odzywa, że to nie jest w porządku. To szczególnie w takim traumatycznym przypadku, kiedy mamy dwójkę dzieci, czy trójkę, jednemu podajemy do serca zastrzyk letalny, nie? Czyli no, jednocześnie uznaje, że ten drugi, który ma żyć, albo pozwalamy mu żyć, no jest świetny, jest dobry i chcemy go, kochany, jest człowiekiem. I jednocześnie w tym samym łonie, w tym samym wieku, ten sam człowiek, drugi, już nie jest tak kochany, nie jest dobry, nie jest potrzebny, czy jakby nie był człowiekiem, nie? To jest taka schizofrenia jakaś niesamowita w tym przypadku. No nie może tak. To znaczy należy stwierdzić wady jakieś, czyli terminacja. Ale to łatwo dosyć. No tak. Ale to dosyć łatwo. Nie? O dokument na terminację nie jest tak trudno. Niestety. No tak, tylko tutaj, tu wcześniej wtedy, tak. Tak. dla matki, tak. To po tej linii można, tak. Tak. To tu jest kwestia nawet nie tyle techniczna, tylko to jest kwestia nastawienia, że jeżeli chce, to się da, to się zrobi. Zawsze znajdzie, jak mówili Rosjanie, daj mi człowieka, czyli tam nie, z SSR jeszcze, daj człowieka, a prawo się na niego znajdzie. Czyli jak trzeba, jest potrzeba, to się znajdzie sposób, żeby ominąć, tutaj załatwić. Nie? Więc i niemniej jednak ważnym z czynników przy... No, wracajmy do tego tematu in vitro. Ważnym z czynników będzie, bardzo ważnym jest zabicie, zredukowanie. Czyli w ogóle, czy przy tej okazji, ile ginie bardzo wiele osób w procedurze in vitro. I jeszcze pozostaje taki temat. Są tylko takie hasłowo, ale w procedurze in vitro pozostaje temat tak zwanego zamrożenia nadliczbowych embrionów. Nie? To też nie wszędzie się stosuje, nie zawsze, ale zamrożenie nadliczbowych, tak to się brzmi, nadliczbowych embrionów, albo redukcja nadliczbowych, czyli zabicie, uśmiercenie, albo zamrożenie. I tutaj też sytuacja etyczna jest patowa zupełnie, ponieważ nie ma żadnego rozwiązania godziwego etycznie z tymi dziećmi zamrożonymi w ciekłym azocie. Czyli tak, przetrzymywanie w nieskończoność, no to też w skończoność wprawdzie, no ale żadne też nie jest rozwiązaniem godziwym etycznie. Rozmrożenie i pozwolenie, żeby mogły umrzeć, nie? Jakby tak proces naturalnej śmierci, no jest jakimś rozwiązaniem, też nie jest etycznie godziwym. Adopcja, nie? Czyli wszczepienie do macicy innych mam, które chciałyby zaadoptować, nie? No, też nie jest rozwiązaniem godziwym etycznie. Krótko mówiąc, nie ma żadnego rozwiązania godziwego etycznie w tej sytuacji. Już sam początek jest niegodziwy etycznie i nie ma. No, wydawać by się mogło pewną godziwością taką nawet ta adopcja, nie? Ale no nie ma. To taka sytuacja też, żeby ten spektrum in vitro też do tego sięgnąć i zobaczyć. Nie ma żadnego rozwiązania godziwego etycznie. No. Swój. No tak, jest rozwiązaniem, które... W tej sytuacji trzeba pójść po takiej linii, że nie ma żadnego rozwiązania godziwego. Trzeba znaleźć jakieś, jak ktoś chce, najlepsze z możliwych, z tych, których mamy. Podobnie jak z prawem antyaborcyjnym. Jan Paweł II, kiedy mówi Evangelium Vitae i te myśli, jak z politykami, którzy głosują za, są ustawy o aborcji, jak głosować. Nie? I myślenie też Jana Pawła też było tam konkretne takie, że jeżeli nie da się, a częstokroć się nie da, jak w Polsce albo gdziekolwiek indziej, zagłosować i taką ustawę przeprowadzić, czyli jasną, czytelną, że jest zakaz aborcji totalny, na przykład, to politycy katolicy, parlamentarzyści, etc., mają w sumieniu obowiązek, żeby tak postępować i głosować i nie starać się, żeby jak najlepsze z możliwych z tych praw wyciągnąć. Nie? Bo to jest to myślenie chrześcijańskie, dobre. Nie jest godziwie, nie jest etycznie super i godziwe, nie jest. Ale szukać możliwych, najlepszych opcji, nie? Bo z prostą zasadą, gdybyśmy przyjęli ostro, że nie, nigdy i taką stanowisko przyjmujemy, wiadomo, że ono przegra i odpadnie, patrząc politycznie po głosowaniu, to jeżeli poszlibyśmy tak w ciemno tylko za tym, nie spojrzeli szerzej i nie... to możemy stracić o wiele więcej. To przejdzie prawo o wiele gorsze. Więc to była idea Jana Pawła. Każdy w sumieniu musi podjąć decyzję i zastosować jak zgodnie ze swoim sumieniem, jak chce, ale żeby mieć też wizję szerszą, że w tej sytuacji dzisiaj szukamy możliwie najlepszego, jeżeli nie możemy tego idealnego. Nie, nie jest idealne etycznie, ale jest jedynie możliwe, żeby to mieć na uwadze. Tak, dlatego na to pytanie odpowiadając, to byśmy mogli je przyjąć, że to po tej linii by poszło, nie? Bo nie da się inaczej. To tak, czyli ta adopcja swojego dziecka. Podobnie jak w sytuacjach różnych losowych, jak z antykoncepcją, z innymi. jest pewien proces. Na przykład ludzie borykają się i przez jakiś czas trwają w takim stanie no, moralnie niedobrym. Ale on trwa rok, dwa albo trzy i muszą, no, przyjmiemy tak, że no, nie potrafimy inaczej. Przez te dwa, trzy lata musimy się jakoś przemęczyć, nie? Żyjąc tak niegodziwie, trochę przeciwko naszemu sumieniu, bo nie jesteśmy w stanie, ale to jest proces i za dwa, trzy lata się sprawa rozwiąże, bo jakaś choroba albo coś tam jest, nie? Tu też, no, by tak przyjąć, stało się już zło na początku, nie ma innego wyjścia, musimy to pociągnąć do końca, prawda? To dziecko przyjąć, może daj Boże się urodzi i tyle. Można by iść taką drogą, ale każdy tak w sumieniu musi podjąć decyzję, bo tu idealnego etycznie rozwiązania w tym przypadku nie ma. No tak, jest skrót myślowy, tak, oczywiście, no tak, 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 no tak. Ratuj, dbaj o swoje dziecko, tak jak się da, bo to jest konsekwencja zła, nie? Konsekwencja złej decyzji. Tak jak tutaj mówiliśmy, tam kwestia właśnie wirusa, czykolwiek, nie, tego wirusa wątrobowego, czy tam HIV, nie, ktoś tam zdradził żonę, była mowa, nie, zdradził żonę, zdradził się wirusem HIV i potem zaraził żonę i potem się poczęło dziecko i wszyscy, nie, cała rodzina. I konsekwencja no, zła, grzechu popełnionego, zatajonego, nawet na tyle głupoty, na tyle miał niemałego rozsądku, że się nie przebadał. Potem nie, jak nawet zdradził żonę chłop i się od razu nie poszedł przebadać, czy on jest zdrowy. Tylko tak pociągnął sprawę, nawet jak tylko raz incydentalnie, jak się gdzieś tam opił czy naćpał i zdradził żonę i potem właśnie żonę zaraził i dzieci i te rzeczy. Nie? To jest znowu konsekwencja zła, grzechu, która, no, mówiliśmy, natura nie przebacza nigdy. I to trzeba mieć też tak jasno. Brzmi tak, że aż ciarki przechodzą, ale natura nie przebacza nigdy. No, trzeba to tak po prostu przyjąć. Jasne. Owszem, tutaj przy tej selekcji też mamy taki element, zobaczmy, to ekologiczne poczęcie, narodzenie jest prawo tej takiej selekcji naturalnej w łonie. Jest wiele poronień. Już nie, teraz nie operuję danymi, bo nie pamiętam statystycznymi. Wiele poronień naturalnie, prawda? Organizm tutaj, to tajemnica życia i śmierci oczywiście, ale tak patrząc medycznie, no organizm się też tak chroni, broni. W przypadku selekcji procedury in vitro, jeden z argumentów ciekawy może być właśnie tego, że niekoniecznie, że możemy tak to manipulować, wyselekcjonować, że organizm, który by umarł, bo jest słaby, przeżyje, a ten, który by, prawda, jest mocny, zdrowy i tak, został uśmiercony, zabity. No bo to jest pewien wybór jednak taki, no nie da się tak na oko w pewnym sensie, patrząc, nie, badamy, czy ten nam się wydaje najzdrowszy. No to jest duże uproszczenie, o czym mówię, ale ostatecznie tak do tego się wprowadza. Więc to jest ten zastępujemy naturę, wybór naturalny. Poza tym, że zabicie w ogóle tak samo w sobie niewinnego jest obciążające, szkodliwe z punktu widzenia prawa kanonicznego, w ogóle prawa kościelnego, moralnego, jest obciążone karą ekskomuniki. Nie? To też jest tak, czyli spoza człowiek, który świadomie albo zachęca i skutek nastąpi, albo to zrobi wprost, właśnie jest wyłączony poza wspólnotę Kościoła automatycznie. Nie? Automatycznie, czy ekskomunika, poza komunią, poza wspólnotą. Nie? I, no, oczywiście może do tego wrócić, ale z natury, czyli Kościół tak bardzo chroni też życie niewinnej osoby, że nakłada tak pod tak najcięższą z możliwych kar. To jest tak, jakbym ja zdradził tajemnicę spowiedzi, to taką samą karę wpadam, nie? Ksiądz, który by zdradził tajemnicę spowiedzi, jak zabicie niewinnego. Tej kategorii sprawa. Więc poza tym, patrząc na ten element, oczywiście kwestia godziwości czy godności, bo tu mamy też element przy in vitro, taki, że komórki rozrodcze mogą pochodzić, prawda, od różnych osób, nie? Tutaj możliwość jest nieskończona liczba. Nie mama i tata, tylko to może być jakkolwiek, nie? Tatą może ktoś inny, mama ktoś inna, i kwestia surogatek, tak prawda, też i innych. Więc tu jest ten element. poza tym no, godziwością, że to jakby od Boga naturalnie dane jest nam to, żeby to była mama i tata. I ja wiem, ja znam mamę i tatę, to takie dziecko, powiedzmy in vitro, niekoniecznie musi znać mamę, znaczy biologicznie, biologiczną mamę i tatę, może nie poznać nigdy. Bo z banku nasienia, w sensie w sposób anonimowy, prawda, zostały pobrane i sperma, i komórka jajowa, zapłodnione, inna mama, koniec. No dobrze, to jest jeden element taki, że to jest godności, że należy się z godności znać mamę i tatę. Należałoby. Nie? Ale jeszcze inny element dochodzi taki natury genetycznej przy okazji. A mianowicie załóżmy taką sytuację, że mamy wiele tych in vitro. No, dzieci jest trochę. Dzieci trochę jest in vitro przecież. To może się okazać, że powiedzmy teoretycznie brat i siostra się spotkają, spodobają się sobie, prawda, zakochają się w sobie, biologicznie brat i siostra i się pobiorą. Nie? Jest to możliwe teoretycznie. Lub w połowie, lub zupełnie brat i siostra. Lub genetycznie po prostu, czyli brat i siostra, no jakby nie patrząc. To już nawet pomijając aspekt taki duchowy, czy to moralny, te rzeczy, tylko czysto genetycznie rzecz biorąc jest to bardzo szkodliwe dla populacji. Czy póki co, w ogóle ten element wyeliminowania naturalnej selekcji jest już szkodliwy dla populacji, to w takim przypadku właśnie, że tutaj tak zwane mieszanie krwi, nie? Tak powiedzmy, jest zdrowe dla życia populacji. Jest zdrowe mieszanie właśnie z różnych miejsc, te rzeczy. A tutaj stąd też na przykład, zobaczcie, prawo kanoniczne, Kościół z kolei ma jasno określone, że nie mogą się pobrać brat z siostrą, ojciec z córką, mama z synem. To jest prawnie zabronione w prawie kanonicznym, nie? Aż do trzeciego tam stopnia są określone, prawda? To już kuzynostwo tam dalsze może, no kuzynostwo tak, nie? Więc między innymi, nie tylko z moralnych względów, tak jakoś widzimy się Kościoła, tylko czysto też biologicznych, genetycznych. Dla zdrowia populacji. No jest. 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 Ale no, tak, to zawsze jest taki element. Tylko dobrze, czy dla zdrowia społeczeństwa dobrze było, żeby było jak najmniej takich przypadków, nie? A tu zwiększamy te przypadki przez ten. Nie działa, nie działa. Nie wiem, no się jakoś tak wyłączył. A to nie wiem, nie widzę, bo u siebie nie widzę, o to chodzi. To dla mnie ważne, co to pisałem. Aha, próbowałem obudzić komputer, dlatego. Tak, no więc na pewno ten element jest, żeby go wyeliminować z pokrewieństwem, bo będzie szkodliwy. Tak. Proszę. Dziękuję. Nie, w przypadku in vitro nie jest ekskomunika. W przypadku właśnie, że w procedurze in vitro ten element redukcji embrionów tak zwany jest, no, nie musi być, nie zawsze musi być, oczywiście. Więc jeżeli go nie ma, in vitro byłoby grzechem ciężkim, samo w sobie. Natomiast w samej procedurze in vitro zabicie embrionów jest obarczone karą ekskomuniki w tym sensie. Nie? Tylko zabicie niewinnego. Aborcja jest obarczona karą ekskomuniki. Tak. Tak. Ekskomunika jest przez sakrament pojednania. Przez spowiedź, żal i spowiedź jest rozgrzeszenie i przy rozgrzeszeniu ksiądz ma jeszcze, ten, który ma władzę, zasadniczo wszyscy mają, władzę zdjęcia kary ekskomuniki. To jest osobna tam formuła, modlitwa, ale to się łączy z sakramentem spowiedzi. Nie? Znaczy, jak są warunki, jest żal i tak to w ten sposób można, to się wraca. Tak. Tak. Zasadniczo prawie każdy ksiądz ma, to nie ma co się martwić, tak, taką władzę. Tak, proszę. No, konsekwencją to jest wyłączenie spoza wspólnoty Kościoła, czyli nie mogę, no tak, tak. Nie biorę udziału w dobrach duchowych, nie? Że normalnie jesteśmy, tego też nie czujemy specjalnie, ale jesteśmy no, jakby we wspólnocie, czy to mamy świadomość, czy nie mamy świadomości, i są dobra duchowe, jest siła modlitwy Kościoła, świętych, która wspomaga ogromnie. Tak bym był wyjęty z rodziny, wyrzucony z rodziny. Nie? Mama jest, mieszkam w domu, w rodzinie, coś się stało, ja wychodzę z domu, jestem z testamentu wykreślona, o coś takiego, nie? A w sensie duchowym to jest tak, no, nie mogę przyjmować sakramentów świętych, żadnych. Nie mogę komunii świętej przyjmować, no, żadnych sakramentów świętych, nie? W tym momencie. Tak. Tak, tylko że gorzej. Tylko tak, to coś więcej niż grzech ciężki, bo grzech ciężki, no tak, tu jeszcze jestem, no, to takie... No, duchowo jest tragiczne. Sytuacja duchowa jest bardzo tragiczna, ekskomunika właśnie w tym przypadku. No to jest tajemnica Bożego Miłosierdzia. To już tam już nie wnikamy. To już nie wiem co... Natomiast no, formalnie rzecz biorąc, umiera w grzechu śmiertelnym i poza wspólnotą Kościoła. No tak. To znaczy, to, nawet trzeba, to znaczy pochować, zachowując żądek, trzeba. Jeżeli to byłaby osoba, która dokonuje tych, powiem, zabijania dzieci, jest to publiczne. Załóżmy, ta pani, która na klinicznej dokonuje tego, prawda? Jest to publiczne, prawda? I nic nie, czy nie było nawrócenia, nie? Przemiany, pojednania przed śmiercią. Jest to publiczne, w związku z tym w tym przypadku należałoby odmówić pochówku takiego właśnie, ze względu na, no bo to jest publiczne i zgorszenie. A jeżeli ktoś, ja mam tego świadomość, ksiądz, że ta osoba jest ekskomunikce, zaparte trwała, umarła w tym stanie grzechu śmiertelnego, ekskomuniki, ale tylko ja o tym wiem, jestem spowiednikiem albo nawet, znaczy spowiednikiem, po prostu wiem, nie? I nikt więcej, to nie mam wyjścia, należy wszystko odbyć tak samo jak zawsze, nie? Bo nie mogę tego wyjawić, zdradzić po prostu. Jak jest publicznie, to z kolei mam obowiązek odmówienia. Tak. Jeżeli nie jest publiczne, to może być taka sama sytuacja, to ja mam obowiązek udzielenia, a jak jest publiczne, mam obowiązek odmówienia. Nie? No tak, tak. Jest osoba, która wiem, że nie może przyjmować Komunii Świętej. Teoretycznie przychodzi do spowiedzi, mówi na przykład, że no, że ma spiralę, ma założoną spiralę i no bo nie chce mieć dzieci i, no, no i w ogóle i to no, ma spiralę i koniec. No, nie zamierza z tym nic zrobić i tyle. No to w ogóle nie wiem, po co do spowiedzi przychodzi, no ale załóżmy, że tak się stało. Nie, i, no, i, no i tyle. No i mówię, no, nie mam władzy, nie mam takiej władzy, żeby cię rozgrzeszyć, no chyba, że masz wolę, decyzję, że no, po prostu pójdziesz i ją usuniesz. Jeżeli tak, czyli taką ma wolę i to mi to obieca, to ja mogę w tym momencie ją rozgrzeszyć. Nie? Ale jeżeli nie, no to nie. No i dobrze, mówię, to nie szkodzi, tak do komunii pójdę, nie? Bo zaraz jest komunia, jest tam jakiś ślub znajomej albo pogrzeb babci i wszyscy inni patrzą i ja do komunii idę. No nie możesz iść, nie wolno, ale robisz. No co. I przychodzi i ja potem tej komunii udzielam, załóżmy, nie? I przychodzi do mnie wprost, że wiem, że nie może. I muszę jej udzielić komunii, oczywiście, nie? Tej osobie. Logicznie, no tak. No tak, to nie mogę inaczej. No tak, tak, tak. A gdyby to było publiczne, to tak, oczywiście. Tak, tak. Gdyby to była, załóżmy, osoba, która żyje w konkubinacie, tutaj inne sprawy, wszyscy wiedzą, nie? I w małej miejscowości i przychodzi, to z kolei ja nie mam, mam obowiązek odmówienia. No to działa w tej stronie. To taki jest niuans, ale żebyśmy też go tutaj jakoś wychwycili, nie? Pardon, tutaj coś się mi napisało. To jest to zło związane z też między innymi, słuchajcie, z in vitro, nie? A, więc to tak by było. ta kryokonserwacja embrionu, to żeśmy mówili. I to jest kwestia tego właśnie elementu pozamałżeńskiego, komórek rozrodczych, o czymś mówimy. Owszem, genetyczny element, tutaj nie wiadomo, kto jest bratem, kto jest siostrą, jakie to pokrewieństwo będzie, to jest jeden temat, ale z tej godności właśnie, że komórki rozrodcze powinny być od rodziców, nie? Że to tak patrzy chrześcijaństwo na początek życia, na dar życia, że to od rodziców, od mamy i taty komórki rozrodcze, najlepszy sposób właśnie, to możliwy, to taki naturalny, poczęcie naturalne. No to jest, takie rozumiane jest chrześcijaństwo, żeby w jedności, w akcie małżeńskim, nie? Oczywiście tutaj jest kwestia leczenia niepłodności w różny sposób, różnymi metodami, to nie jest jedyny, który tu wymieniony na protechnologia, nie jest, no, jest skomercjalizowaną nazwą w jednych standardach. To nie jest jedyna sprawa, ale wszystkie procesy, zabiegi medyczne, chirurgiczne, endokrynologiczne, które wspomagają układ rozrodczy człowieka, wspomagają w związku z tym akt małżeński, a nie zastępują go, są dobre, godziwe i poszukiwane. Wszystkie. Nazywają się, jak się nazywają. Nie? Tutaj, czy lokalnie w Gdańsku na Procentrum, tu jest pani z na Procentrum wśród nas, no takie elementy, ale wszystkie, które wspomagają, są dobre, godziwe, poszukiwane. Te, które teraz znamy i jeszcze będziemy znali w przyszłości. Nie? Żeby to po całą skutecznością też tych elementów, to jest kwestia adopcji. Nawet też element jest, zobaczcie, no, elementy pozyskiwania nasienia w tym momencie. Przez masturbację, w sensie do procesu in vitro, nie? No jest najprostszym sposobem, najbardziej stosowanym. Owszem, cel jest niegodziwy, bo to jest do in vitro, załóżmy, nie? To bez sensu. Co w przypadku masturbacji. Można przez punkcję, ale to kto, prawda, jaki normalny tam chłop, jak nie ma konieczności, poddaje się punkcji, prawda, do pobierzu, no to raczej trzeba być zdroworozsądkowo patrzeć. Nawet sobie samo wyobrażenie tego jest makabryczne dopiero. Nie. No ale to nic, więc to taka sprawa. Ale zostaje inny element, taki etyczny, w przypadku właśnie masturbacji. Nie w celu in vitro, bo on jest z natury, będzie cel jest zły, więc tutaj tak, ale w przypadku badania nasienia co do w ogóle badania płodności, leczenia niepłodności. No, owszem, pozyskiwanie nasienia, tutaj no, są te takie specjalne, nazwijmy to prezerwatywy, do pozyskiwania nasienia przy współżyciu naturalnym, że zatrzymują część nasienia, żeby można było do badania, ale taki problem natury no, etycznej i technicznej, ponieważ prosi się, żeby to trwało, żeby między pobraniem, że, no, pozyskaniem nasienia a oddaniem do laboratorium nie minęło więcej jak godzina. A jak ktoś mieszka w Tczewie albo w Kościerzynie i korki są, no ja spotkałem się z takim prostym przykładem, nie? I nie stać go, żeby sobie jeszcze hotel wynająć może w Gdańsku, prawda, z żoną i żeby współżyli tak normalnie jakoś godziwie i zawieźli to nasienie, nie do in vitro, tylko do badania. Taki problem natury no, techniczno-etycznej jednocześnie. Jak to zrobić? No? Jak to zrobić? No nie ma, nie wiem, jak to zrobić, no, nie jest proste, no, naprawdę. Więc to, że... Proszę? No to dobrze, no punkt, no, tylko ja tak realnie patrząc, weź takiego chłopa znajdź. No nie wiem, no, ale tak patrzę sobie, tak sobie wyobrażam, no, dzięki Bogu nie mam takich problemów, ale, no tak... Proszę? No tak, ale tutaj no, nie do końca, nie? Tak, ale to jest w tym momencie w innej sytuacji, bo tu zobacz, bo tutaj jest ważny też cel, bo zasadniczo no, w ogóle ta masturbacja jako taka, która jest przejawem egoizmu i takich właśnie autorotyzmu, tych innych elementów, jest czymś innym, kiedy jest po prostu tylko dla przyjemności, etc. Chyba ktoś jest uzależniony, to inna sprawa. można być uzależnionym i wtedy kategoria ocena moralna jest zupełnie inna, no bo uzależnienie to już nie jest grzech śmiertelny. Tylko tutaj celem jest z kolei no, to, bo my chcemy mieć dzieci po prostu, my chcemy mieć dzieci i muszę się leczyć na niepłodność, trzeba to jakoś zbadać, nie? To jest ten cel, to też trzeba brać pod uwagę. Chociaż akt sam w sobie jest moralnie negatywny i zły, to w tym przypadku no, nie można powiedzieć, że to jest kwestia grzechu śmiertelnego w tym przypadku. Owszem, ja w tym przypadku nie ma innego wyjścia, no, trzeba byłoby tak zrobić pewnie i się na wszelki wypadek wyspowiadać zawsze, to jest jasne, jako grzech lekki, bo cel jest jasny, ja chcę mieć dzieci i nie mam jak tutaj z tego zbadać, bo mieszkamy za Kościerzyną, kurczę, nie stać nas na hotel, korki są, jak tu dojechać, no w ogóle, nie? No, tak po prostu, tak, to też zawsze zdroworozsądkowo, ale element jako taki tu przy in vitro między innymi jest element kolejny masturbacji, który dochodzi do pozyskiwania nasienia, nie? Poza tym, że to są te zapłodnienia tak zwane heterologiczne często, czyli od innych dawców, nie? Nie od mama jest ktoś inny, tata może być ktoś inny. No dobrze, to takie sprawy. I, pardon. O, tutaj, no tutaj są takie te opisy w procedurze in vitro i taką ogólną ocenę, bo to są różne możliwości. Różne procesy udoskonalane i też drogie. Ja teraz nie przyniosłem tego cennika, ale procedura jako taka to ma sporo pieniędzy, do 20 tysięcy złotych cały proces. In vitro, więc on jest drogi, jest skomplikowany, obciążający też zdrowie matki, naturalnie, hormonalnie. Poza tym skuteczność jest też ograniczona. Wiele, wiele czynników. W związku z tym, że jest drogi, skomplikowany, więc najczęściej się zapładnia więcej komórek jajowych, no bo żeby po prostu, bo żeby się udało w ogóle, część nie przeżyje od razu, żeby mieć więcej, można by zamrozić. No więc to jest wiele elementów. No inaczej, jedna decyzja zła moralnie pociąga za sobą wiele potem konsekwencji innych, nie? Innych moralnie. Już poza nawet często takim potem koniecznością okłamywania, nie? Nawet w pewnym sensie, że rodzinie, czy rodzeństwu, czy tak, no nie mówi się, że jesteś z in vitro poczęty, tylko tam zostaje i kłamstw, i decyzji moralnie negatywnych, nie? Tutaj jest to wszystko dostaniecie Państwo sobie, żeby można. Jeszcze jest element właśnie diagnozy przedimplantacyjnej też taki, nie? Właśnie, już sama diagnoza przedimplantacyjna jest moralnie niegodziwa, bo ona jest przedimplantacyjną diagnozą. Czyli cel jest taki, żeby nie wszczepiać chorych. Nie? Tak, no tak, dlatego że oczywiście to przy okazji, oczywiście embriologii, położnictwa do pewnego etapu używa się, no nie wiem dlaczego innych pojęć, nie? Znaczy, innych pojęć to też standardowo, nie dziecko, tylko inaczej, bo to łatwiej jest wtedy zastosować inną procedurę. Jeżeli, no, jeżeli słonica jest w ciąży, to ma słonika w sobie. Mówi się, że ma słonika, nie? Czy inne tam zwierzę. A człowiek to jest embrion albo inaczej, nie? Tak, bo no, bywa korzystne to no, w pewnym sensie, nie? Bywa do tych procedur różnych. Może powiedzieć, że embryon. Tu mamy dokumenty Kościoła, które tam będziecie mieli w wypisie, żeby sobie też do nich sięgnąć w tych sprawach właśnie etycznych. Tu jest dalejszy temat, to jest z eutanazji, to też będziecie mieli. Potem możemy zrobić taką o szczepionkach jedną sprawę od razu tutaj, bo to jest takie też no to jest kwestia też krwi tam ludzkiej, ale przede wszystkim to chodziło na właśnie o etyczne aspekty szczepionek z linii komórkowych, zarodkowych. Nie? Tu by te szczepionki, tu by nam się też łączyło w ogóle linie komórkowe, zarodkowe z tą możliwością, jejku, jak komórki macierzyste, jak z tym zdolnością organizmu, to mówiłem wam, że mamy tę możliwość samonaprawczą, prawda, od Pana Boga, komórki macierzyste w nas. Nazywane komórki, to są te somatyczne w nas, w mięśniach, głównie mięśnie wszystkie, kości, mięśnie, też neurologiczne też są. One pomagają, ale i tak jak mówiłem, że medycyna kierowana w kierunku tych spersonalizowana medycyna, czyli leki, to jest przyszłość, tak i również leczenie komórkami macierzystymi, somatycznymi, tymi, co są w nas, w dorosłym osobniku. To jest drogie, bo trzeba wyselekcjonować, trzeba je namnożyć, bo ich jest mało, trzeba ich namnożyć, taką linię, prawda? I potem się stosuje różne szczepionki do leczenia zawałów serca chociażby, tutaj nietrzymania moczu, żeby te mięśnie, prawda, też tam takie rzeczy i wiele, wiele innych się leczy chorób. Ale istnieją komórki macierzyste, embrionalne. Idea komórek macierzystych jest taka, że są uniwersalne, że potrafią się, tak jak małe dzieciątko, zarodek, nie? Wiemy, że on się bardzo szybko namnaża, czy przyrasta, przyrost jest szybciutki, nie? I te komórki są na razie takie uniwersalne, niewyspecjalizowane jeszcze, że się do wszystkiego nadają. Czyli to idea komórek macierzystych jest taka, że się szybko mnożą i są, do wszystkiego się nadają. Uniwersalne. W związku z tym takie coś mieć. Stąd też się robi, się mrozi krew pępowinową często. Kto ma pieniądze, to bo w krwi pępowinowej są komórki macierzyste moje. Czyli teoretycznie, gdybym ja się zachorował, znaczy gdyby ktoś wziął krew pępowinową przy moim urodzeniu, dzisiaj zachorowałem na przykład na jakąś tam chorobę, załóżmy, no, na zawał serca, mam bliznę na sercu i mięsień tutaj jest uszkodzony, więc te komórki macierzyste moje krwi pępowinowej przechowane w banku, można je wyjąć, namnożyć część, stworzyć taką właśnie szczepionkę, trochę tych komórek więcej i igłą po prostu podać do mięśnia sercowego w tym miejscu, gdzie jest uszkodzony. One tam się, gdy się tam znajdą, rozpoznają, że są w tym mięśniu, w sercowym, są uniwersalne, namnożą się szybko, załatają dziurę. Tak, to no, z grubsza rzecz biorąc. Więc tak byśmy to w każdym, te komórki macierzyste, piękna to przyszłość w medycynie jest, nie? Godziwa sprawa, bardzo dobra. Somatyczne, bo to są moje komórki, więc genetycznie są moje, to jest mój organizm, nie ma odrzucenia, nie ma tych problemów. Ale są komórki macierzyste też takie doskonałe, uniwersalne, tak zwane zarodkowe, które powstają znaczy, z zabicia zarodka. Przy in vitro są zarodki nadliczbowe, często się je bierze do eksperymentów medycznych, na przykład różnego typu, w Polsce i nie tylko. W Polsce, gdzie nie ma regulacji prawnych do eksperymentów na zarodkach, wszystko jest możliwe, nie? Bo tu nie ma żadnych ograniczeń. Więc jak rozerwiemy zarodek na komórki, takie maleńkie oczywiście, nie? To mamy komórki no, macierzyste, bo one są uniwersalne, namnażają się. Również można by takie mieć pokusy, że dostosować je jako leczenie czegoś. Wszczepić gdzieś tutaj, bo to doskonale. No niby tak. Nie, tylko to, że, no, przede wszystkim poza to, że powstały z zabicia człowieka, to już w ogóle nie dramat, ale genetycznie to jest inny osobnik. Czyli to jest tak, jakbym przeszczepił powiedzmy nerkę obcą, nie? To trochę obrazowo, nie? Wziął czyjąś i do siebie. To już nie jest moja nerka. Czyli organizm mój zareaguje odrzuceniem. I rzeczywiście w tym momencie bardzo często te takie próby owocowały powstawaniem nowotworów. Właśnie. Czyli jakby tak ta kara natury. Natura nie przebacza nigdy. Przyjęcie, przeszczepienie komórek macierzystych embrionalnych, czyli zabicia embrionu do jakiegoś organizmu dorosłego, powodowały często powstanie nowotworu. Namnażało się owszem, ale to powstał twór nowy, nowotwór, szkodliwy. Więc no to taka ciekawostka komórek macierzystych. A tutaj mamy szczepionki. Bo to trochę ma związek z tym. Dlatego, żebyśmy... Bo są takie też tendencje niektóre... To jest mniejszość zdecydowania lekarzy, ileś tam nikły procent, ale są lekarze, są tacy to osoby, które są kategorycznie przeciwni szczepionkom, w ogóle szczepionkom. A tu mamy w Polsce te... Właśnie z dwóch linii komórkowych, przeciwko różyczce, i tam to, co dzieci mają, tam się nie znam specjalnie, ale tam wiecie lepiej, co dzieci tam się szczepi. Więc są z linii komórkowych powstały te szczepionki. Starych linii komórkowych, to są lata, widzicie, 64, nie? I te szczepy. Te powstały na bazie komórek, które powstały z aborcji. zabicia dziecka jednak, nie? Czyli z tych komórek macierzystych, nie? Embrionalnych. Kiedyś, w 60. którymś roku, nie? I teraz co do różyczki i tych innych, to jest jedyny taki normalny, realny dostęp do szczepionek w Polsce. I pytanie jest teraz takie, to wiedząc o tym, że u początku tego wszystkiego była śmierć dziecka w 1974 roku, czy dzisiaj ja mojemu dziecku mogę jako katolik podać tę szczepionkę? Oczywiście. Oczywiście. Dlatego do tego zmierzam właśnie. Żeby tutaj, do tej konkluzji zmierzam, żeby powiedzieć, bo są takie zapytania bardzo konkretne niektórych rodziców. Tak, mamy się leczyć. I odpowiedź na to tutaj w tym przypadku tych dwóch szczepionek, bo to jest druga, nie? No jest taka. Nie? Więc to jak tutaj właśnie mówisz, nie? Tak, bo tutaj to nie jest żadnej współpracy naszej winy. Poza tym te komórki zostały wykorzystane z aborcji dokonanej nie na życzenie, że teraz zabijemy dziecko, żeby mieć te komórki do szczepionek, tylko aborcja i tak się stała, nie? Niezależnie od tego i wtedy z tej kliniki aborcyjnej komórki wykorzystano do namnożenia linii komórkowych i wyprodukowania. Jest to tak. Jest tu element tej współpracy materialnej ze złem jednak, ale ocena etyczna jest taka, że owszem, katolik z czystym sumieniem może, nie, korzystać z tych szczepionek, bo nie ma takiej możliwości innej. Gdyby była inna, tysiące innych, ja bym wybrał tę, bo mi się tak podoba, no to jeszcze inaczej można by ocenić, ale w Polsce nie ma takiej. Póki co. O, to świetnie. Tak. No to jeżeli mamy, właśnie, kiedy istnieje możliwość, to tak, ale tu na razie póki co jest ten element a propos szczepionek, nie? Żeby też, bo to zapytanie było wielu rodziców katolików właśnie w tej kwestii, w Polsce szczególnie, nie? Nie ma niemożliwości. Więc to, żebyśmy też brali to, jak działa, to wszystkie te prezentacje zostaną dla was, żebyście tutaj mieli. I, mój Boże, no jest dużo tych rzeczy. Szybko. Ja wam, aha, tylko tak wam pokażę. Curiosity. Tutaj taki element jeszcze, tylko ostatni. To niezgoda na śmierć, co wam mówiłem. To placebo, to inne, że niezgoda na śmierć jest tego typu właśnie, że można się zamrozić, nie? To, co wam mówiłem. Istnieje taki instytut, prawda, że można sobie ciało zamrozić po śmierci, żeby się nie zgodzić na śmierć. To takie bez sensu jest, ale no właśnie, w ciekłym azocie i są, w Stanach jest takie miejsce, gdzie można, zaraz po śmierci, człowiek się zapisuje, tam się płaci odpowiednio, w momencie śmierci przyjeżdża ekipa, mrozi człowieka, wyjmuje te tam płuca, żołądek, podaje w ciekłym azocie, z taką ideą, jak mówiłem, że przetrwać aż do czasów, kiedy da się go wzbudzić, skrzesić i no i będzie mógł żyć, nie? Najkrócej. To jest taka... Te miękkie tkanki trzeba wyjąć osobno. O tak, tak, tak. Osobno. Poza ciałem. No, to też tak, ale... No, to jest taka sprawa niezgodna śmierć, podobnie, więc to jest taka etyczna, którą też macie na slajdach do poglądania, ale... Jeszcze ostatnia sprawa, bo tu kończymy, jest taka sprawa jak plastynacja. To jest bardzo podobna sprawa. To było w Gdańsku, była wystawa, też etyczna, ważna. Była wystawa w Gdańsku tego plastynatów, czyli plastiku. Inaczej, ciało zmarłego przerobione na plastik, na kauczuk, według pewnego procesu, to takiej obróbki. I tutaj jest właśnie, tylko parę zdjęć. O, lalala, nie tak. Bo prezentację o plastynacji to wam zostawię, o etycznej ocenie. Jest prosta też, ostatecznie, że tak. zgodności ciała ludzkiego należy się pochówek i rozkład ciała. To jest taka chrześcijańska wizja, na czym ma polegać śmierć, i że ciało ulega rozkładowi. W plastynacji ciało nie ulegnie rozkładowi, bo jest kauczukiem. Zostało zamienione na kauczuk. I to jest jeden z takich elementów, powiedzmy, możemy głównych wziąć pod kątem godziwości ciała ludzkiego po śmierci. A poza tym, to przede wszystkim tutaj jest taka sprawa, tu może pokażę taką dramatycznie, może jakąś jedną czy drugą, bo te plastynaty zostały przedstawione właśnie w takich sytuacjach właśnie erotycznych, seksualnych, śmiesznych, plastynaty. Ciało zmarłego tak spreparowane, nie? Po co? To się pyta, po co? To są takie bardzo, bardzo właśnie, to są ciała, to są ludzie, nie? W sensie, i oczywiście za to są pieniądze grube, zobaczcie, w ciąży kobieta, nie? Tutaj i to są, żeby to mam słabsze, rozłożone skóra, wszystkie elementy, nie? To są takie, no takie sytuacje, nie? Takie właśnie sytuacje okropne. Takie ciała. No. To są te elementy etyczne, prawda? Nazywa się plastynacją ten proces tutaj. Podlegający jasnej ocenie etycznej. To wszystko wam zostawię w każdym razie, że macie tych slajdów do czytania dość dużo. Bo my kończymy teraz już, czy jak to? Pani Aniu? Aha. Nie, to tak tylko. Aha, dobrze, bo to tak. Tak leciałem teraz, co tu wziąć. Z transplantologii chociażby, nie, na przykład. To jest ważne. Co można by przeszczepić? O, to załóżmy, tak jak tutaj ktoś, jak tutaj siedzimy, co moglibyście oddać do. Tak tu siedzimy, do komuś. Nerkę. Ile sztuk? Aha, dobra, co jeszcze? Tak, płat wątroby, tak. Co jeszcze? Płuco, szpik. No, trzustki, no tak, kawałek. Nie, na razie teraz, jak tu żyjemy. Co jeszcze? Tu jesteśmy. No. A, no tak. No, krew, jasne, nie? Krew, skórę, kawałek, to też. Taka sytuacja, tak. No tak, to takie właśnie, czyli generalnie albo parzyste organy, które, no parzyste, jeden z parzystych, który nie jest, prawda, konieczny. Dobrze. Teraz komu? Komu? Ani rodzinie nie można? Tak. Za ile? No konkretnie pytanie. Za ile kto ma, ale no ale za ile konkretnie, tak, za ile? Za darmo, dobrze. Tak, nie wolno, czy nie ma, no, handluje się na świecie, oczywiście na czarnym rynku, tak, ale nie wolno handlować organami, nie? To rzeczywiście to w rodzinie można, tak, musimy uniknąć, stąd nie ma tego, że ja panu Kowalskiemu dam. Oczywiście można w rodzinie. Rodzeństwo, no w ogóle w rodzinie, no to jest co innego. Więc to jest ten element, rzeczywiście, czyli nie za pieniądze, te, które właśnie nie szkodzą mi, a po śmierci, które mogę oddać? Po śmierci? No mózgu się na razie nie przeszczepia, chociaż próby są już, przeszczepienie głowy. Przeszczep głowy, to próby się robi, rzeczywiście. Przeszczep głowy do ciała, oczywiście, trzeba by tak to sformułować, nie? To jest, lub do jakiejś maszyny. Do jakiejś maszyny, która podtrzymuje. No, czy byłoby godziwe przeszczepienie, gdyby to było technicznie możliwe? Załóżmy taką sytuację, bardzo praktyczną. Zmiażdżyło ciało człowiekowi. Całe. Mózg zdrowy, gdyby się to udało szybko chwycić, czy głowę, no, mózg. I z drugiej sytuacji zmiażdżyło człowiekowi głowę, ciało zdrowe. Mamy dwie sytuacje, nie? Kowalski i Nowak. Czy moglibyśmy mieli możliwości techniczne, żeby połączyć głowę Kowalskiego z ciałem Nowaka? Czy możemy to zrobić etycznie? Pytam. Czemu nie? No ale to ma w głowie. Głowa Kowalskiego, ciało Nowaka. Kowalski. Kowalski, który ręce ma Nowaka i nogi Nowaka, i ten, ale głowa Kowalskiego, głowa. Czy można to zrobić? No jak? Można, nie można? Można. Pewnie. Na razie nie można, bo to jest technicznie niemożliwe, ale, gdyby było w takiej sytuacji, nie że wypadek był taki, tak. Jest. To, czyli do tego zmierzamy. Że taki pan Kowalski z ciałem Nowaka, żeby się etycznie zachować, nie mógłby mieć dzieci. Bo dzieci byłyby Nowaka. A Nowak już nie żyje. No tak. No naprawdę, no tak logicznie, tak na rozum, na chłopski rozum to wziąć, to tak po prostu ma być. Więc etyczne byłoby to, ta zamiana, przeszczepienie i wszystkie inne sprawy, okej. Z tym wyjątkiem, że Kowalski z ciałem Nowaka nie mógłby mieć dzieci. Okay. Nie, no to nie mógłby, no ale, no w ogóle, no. Spółdzieć nie zamrze Nowaka, no czy nie sterylizować. No ale to taki element. No, tego nie wiem, czy by się dogadali pan Nowak z panem Kowalskim na tym poziomie, nie wiem, to już nie wnikam, tak. Ale ten element to tak, żeby to, bo chodzi o pewną decyzję etyczną, prawda, żebyśmy uchwycili ten moment, nie? Bo to jest istotne. To podobnie jak tutaj mówiłem, co możemy po śmierci dać? No niby wszystko poza organami rozrodczymi, czy gruczołami rozrodczymi, chociaż niekoniecznie, bo naprawdę jajnik można inaczej. Siostry jednojajowe, czyli genetycznie tak samo, nie ma odrzucenia. Jedna miała, powiedzmy, torbiele jajników, usunięto jajniki, no druga ma dwa i jest zdrowa i teoretycznie mogłaby jeden odstąpić, nie? Tak mówiąc, no, przeszczepić tej siostrze swojej bliźniaczce jednojajowej, żeby jej organizm funkcjonował hormonalnie dobrze i nie, bo to jest potrzebne. No czy można? Tak. Bliźniaczka daje jeden jajnik swojej siostrze jednojajowej. Tak. Nie, no można, nie bez problemu, nie? I z jednym może mieć dzieci i nie ma problemu. No tak, no gdyby tu były przesłanki natury hormonalnej, że to byłoby dobre, potrzebne, dlatego żeby ta druga hormonalnie, normalnie funkcjonowała, to tak. Z tym, że ten sam przypadek, że ta druga już nie mogłaby mieć dzieci. Chociaż genetycznie są jednojajowe. Niby nie ma problemu, nie? Niby tak. Ale no tutaj etycznie, żeby nie powinna mieć dzieci, nie? Ta, która otrzymała jajnik. To dla dla funkcjonowania organizmu hormonalnego, dla lepszego tam, prawda, obiegu hormonów i tych spraw, nie? To z tych terapeutycznych względów, nie? To też byłoby tak, to czysto hipotetyczne, ale żeby uchwycić ten motyw, dlatego, że w komórkach komórki rozrodcze, które stanowią o specyfice, o niepowtarzalności naszej, nie gruczoły, które produkują komórki rozrodcze, czyli jajniki i jak się nazywa? U mężczyzn zapomniałem. No tak, no właśnie, tak, no prosto się nazywa. Czekaj, zapomniałem jak u mężczyzn, a nie pamiętam jak u kobiet, no to rzeczywiście na odwrót zupełnie, no ale niech będzie. Więc dobrze, że, które stanowią o specyficzności, nie, niepowtarzalności mnie samego na poziomie genetycznym, to jest tutaj właśnie, jest chronione przez UNESCO, przez dokumenty międzynarodowe, też są w tych prezentacjach dla was, stanowi o godności genetyka, nie, że kod genetyczny w każdej komórce, komórce rozrodczej, która to przenosi, no, pokolenia, stanowi o godności człowieka. O niepowtarzalności, o godności, o czyli, no tak, no, o godności, zapomniałem słówka odpowiedniego. Więc i to dokumenty międzynarodowe, świeckie, jak UNESCO, po tej organizacji, są te dokumenty bioetyczne, o niepowtarzalności właśnie, o genomie ludzkim właśnie, te rzeczy. O tym mówią tak, pięknie. Ale na poziomie transplantologii, poza tymi komórkami, gruczołami rozrodczymi, wszystko jest możliwe, jest to się uda przenieść, nie? Przeszczepić po śmierci, tak? A za życia to, które jest możliwe. Z zasady, mamy w Polsce taką zasadę, że ktoś, kto nie zgłosił sprzeciwu, uznaje się go za dawcę. Nie? Że dawca organów po śmierci. Jeżeli ja nie zgłosiłem sprzeciwu w centralnym rejestrze w Warszawie, no to potencjalnie się mnie uważa, że jakbym zginął, coś się stało, to można pobrać moje organy, prawda, do przeszczepów. Zasadniczo w praktyce pyta się jednak rodziny, rozmawia się z rodziną, bo to potem są te problemy takie natury emocjonalnej potem i tych rzeczy, nie? Ale to jest ważne, to jest transplantologia, to jest no, szlachetna sprawa, akt miłosierdzia, miłości bliźniego, żeby pomóc tutaj. Mam ostatni taki przykład, tylko właśnie piękny ze szpitala, bo pracowałem przez wiele lat jako kapelan za granicą i obraz taki właśnie w nocy wzywa mnie lekarz na intensywną terapię, chociaż nie było potrzebne, no, bo ona już, ta pani już nie żyła, ale była podtrzymywana. Była podpięta pod respirator, żeby ciało było ciepłe, było wentylowane, prawda, i te rzeczy, bo młoda kobieta, która z miłości popełniła samobójstwo, skoczyła z balkonu i na głowę i tutaj skręciła kark, była w takim gorsecie, pamiętam, piękna młoda kobieta w takim tu spiętym gorsecie, i ten lekarz mówi, żeby się ksiądz tam pomodlił, namaścił, bo za chwilę zabieramy ją organu, do pobrania organów. Nie, ona nie żyła, była śmierć kliniczna, nie kliniczna, przepraszam, śmierć pnia mózgu była zadeklarowana zgodnie z procedurami i tylko czekali na zespół lekarzy, na kogoś, kto miał ten narząd mieć przeszczepiony, żeby to ekipę zgrać i zabierali. Tak na oko ludzkie, no patrzą, no oddycha, no, klatka się unosi, tutaj ciepłe ciało, kolor jeszcze ma. I zabierają. Tak po ludzku patrząc, to dramatyczna sytuacja, nie? Ale jeszcze obowiązek taki w tych medycznych sprawach. Obowiązek jest obowiązek moralny karmienia i nawadniania człowieka. To jest taka nie wolno od niego odstąpić. To jest taka zasada środków zwyczajnych i nadzwyczajnych w medycynie. Nadzwyczajnych w medycynie nie musimy stosować i to jest moralnie godziwe. Czyli byłaby jakaś, choruje na coś, jest jakieś lekarstwo albo coś, bardzo, to ja trzeszczę, czy tam coś innego trzeszczy? Aha, przepraszam, to dobrze. Ja myślałem, że coś tutaj tak, to niech dobrze. Więc była taka sytuacja, że nadzwyczajne środki, czyli jest procedura, droga skomplikowana w Stanach i czy ja moralnie muszę to uzyskać i to zrobić, żeby leczyć moje zdrowie? Nie. To jest środki nadzwyczajne, nie muszę z nich korzystać. Ale ze zwyczajnych mam obowiązek korzystać. Zwyczajnym środkiem w Europie, w Polsce jest na przykład kroplówka. Ale kroplówka będzie nadzwyczajnym środkiem w Afryce gdzieś tam albo w dżungli, bo nie ma. Tu jest zwyczajny, więc muszę z niego skorzystać, nie mogę inaczej. Ale będąc tam, no tam bym z niego nie skorzystał i też bym dobrze postąpił. W sensie, bo tam byłoby nadzwyczajnym, a tu jest zwyczajnym. Ale zwyczajnym środkiem, nie do odstąpienia, jest zawsze karmienie i nawadnianie człowieka. Do tego stopnia, że jak ktoś w depresji, tutaj w Domu Starców bywa, to tak często, to znowu wrócę do tego tematu, po prostu nie chce jeść, odmawia jedzenia, bo chce umrzeć. Z jakiegoś tam powodu chce umrzeć, nie? Owszem, to tam na dzień to się mu pozwala takiej osobie, bo to tam wiadomo, spokojnie. Ale jak to przekracza już granicę zdrowego rozsądku, to już się nie pozwala osobie, żeby nie jadła, tym bardziej nie piła. Tym bardziej nie piła, nie? To się wydaje sądę albo coś i koniec, nie ma dyskusji. Bo odstąpić od karmienia i nawadniania nie wolno. To jest z bioetycznych takich medycznych spraw. Amen. Resztę wam zostawię.